Drodzy księża, drodzy siostry, bracia w Chrystusie, przeżywający już trzeci pełny dzień naszych rekolekcji. Dzisiejszy dzień będzie taki najsmutniejszy, bo będziemy dotykać najbardziej bolesnych tematów. Przed chwilą słyszeliśmy takie twarde słowa, które się odnoszą głównie do duchownych. My duchowni też przeżywamy nasze rekolekcje. Jeden z takich terminów częstych to jest tuż po Wielkanocy, no bo w okresie Wielkiego Postu służymy wam, ale my też potrzebujemy nawrócenia. Dzisiaj słyszeliśmy my kapłani, takie twarde słowa Jezusa o tych kapłanach, którzy są niewierni, którzy nakładają na świecki ciężar nie do udźwignięcia, sami palcem tknąć nie chcą. No to biada takim kapłanom. Ale teraz przeżywając te nasze rekolekcje, dzisiaj mamy dzień no taki trudny, bo o tym, jak pokonywać trudności w małżeństwie i rodzinie. Pokonywanie no to jest coś dającego nadzieję, coś radosnego, jeśli się udaje, ale mówienie o tych problemach, nieraz dramatach, no to smutek przychodzi. Otóż popatrzmy, jak pokonywać trudności w małżeństwie i rodzinie zgodnie z wolą Boga. Nie w jakikolwiek sposób, nie po omacku i nie w sposób niemoralny. Otóż no najpierw zróbmy wszystko, by nie dochodziło do problemów, trudności małżeńskich, rodzicielskich. O tym były dwa pierwsze dni rekolekcji. Przyjmujmy z zachwytem miłość od Boga, słuchajmy Boga we wszystkim, okazujmy naszym bliskim wielką miłość przez naszą obecność, ofiarność, czułość. Więc wtedy robimy wszystko z naszej strony, by małżeństwa i rodziny były szczęśliwe. Ale co robić, kiedy żeśmy za mało kochali, czy wcale nie kochali, byliśmy w kryzysie, no to się nawróć człowieku, mężu, żono, mamo, tato i zacznij kochać tak, jak ślubowałeś i ślubowałaś. A co robić, kiedy nasi bliscy zamiast kochać nas krzywdzą, czy wręcz dręczą, łamią przysięgę małżeńską, rodzicielską. No to popatrzmy. Na to też trzeba popatrzeć. Otóż pierwszy problem, mówiłem już wczoraj, zaczyna się wtedy, kiedy ktoś z naszych bliskich nie okazuje nam miłości. Mąż, żona, mama, tata, czy potem syn, córka nie odpowiadają miłością na miłość, nie odnoszą się z szacunkiem do rodziców. Co wtedy robić? No są różne sytuacje. Pierwsza, no i kiedy nie okazują nam miłości, zwłaszcza mąż, żona, to jeśli my okazujemy miłość, bo jeśli nie okazujemy, to zacznijmy pierwsi okazywać. Ale jeśli my okazujemy miłość, a mąż, żona nie okazuje miłości, to powiedzmy małżonkowi, mężu, żono, nie dam rady jednostronnie kochać, bo małżeństwo jest miłością wzajemną. Nie, mogę nieraz 5, 10, 50 lat, ale nie 100 lat, mówiąc z uśmiechem, trochę smutnym, okazywać ci miłość jednostronnie. Jeśli ty nie będziesz mi nadal okazywał miłości, to mnie też zabraknie siły i będzie między nami zimno, będzie może wojna, albo ja umrę na jakąś chorobę autoimmunologiczną z tęsknoty za miłością, z samotności, bo najgorsza jest samotność w małżeństwie i rodzinie. Więc mówmy tak twardo. Mężu, żono, nie ma żartów. Albo wypełniasz przysięgę, tak jak ja chcę wypełniać przysięgę małżeńską, rodzicielską i okazujesz miłość, albo będzie coraz gorzej i mnie się żyć przy tobie odechce i nie będę miała czy miał siły kochać. Więc takie twarde słowa wtedy powinny paść. Jeżeli współmałżonek nie tylko nie okazuje miłości, ale zaniedbuje elementarne obowiązki małżeńskie, rodzicielskie, to trzeba tym bardziej stanowczo powiedzieć. Mężu, żono, coraz większy kryzys dotyka naszą rodzinę, nasze małżeństwo. Nie kochasz mnie wiernie i uczciwie. Co znaczy kochać wiernie i uczciwie? Bo ślubują sobie na życzenie miłość, wierność i uczciwość. Otóż wierność, uczciwość polega na tym, że obydwoje małżonkowie uczciwie dzielą ciężary codzienności, małżeńskie, rodzicielskie, finansowe, zawodowe, utrzymanie domu i tak dalej, że uczciwie dzielimy na pół te ciężary codzienności i że wiernie je wypełniamy, każdy swoją tą część zadań. I po czym to poznać? No po tym, że wieczorem obydwoje małżonkowie są tak samo zmęczeni. Jeżeli na przykład mężu jesteś wieczorem mniej zmęczony niż żona, to coś z tobą nie w porządku. To albo nieuczciwie dzielisz ciężary codzienności, uciekasz od tych ciężarów, zostawiasz wszystko żonie w tym przypadku, albo nawet uczciwie dzielisz, ale niewiernie wypełniasz to, coś przyjął na siebie i co powinieneś przyjąć. Więc to jest taki prosty sprawdzian. Czy jesteś wieczorem mężu, żono, tak samo zmęczony, zmęczona jak współmałżonek? Jeśli nie, to ten, kto jest bardziej zmęczony, niech powie. No, częściej żony są bardziej uczciwe i ofiarne w podejmowaniu tych zadań małżeńskich, rodzicielskich, to powiedz żono, mężu, opadam z sił i nie będę miała siły podjąć moich obowiązków, jeśli mnie opuścisz w tych moich obowiązkach. Niektórzy się zajmują tam, coraz później wracają z pracy, czy zajmują się jakimś hobby, czy kolegami, koleżankami. No, zdarza się, że ktoś ucieka także w taką dziwną pobożność, no bo łatwiej się długo modlić, czy przyjść do kościoła, niż kochać, niż wypełniać codzienne obowiązki małżeńskie, rodzicielskie. Dlatego Jezus to wie o tym i z góry nam mówi. Będzie nas sądził na końcu życia z miłości, a nie z pobożności. Więc najgorszy kryzys to jest wtedy, kiedy ktoś z nas jest bardzo pobożny, a mało kocha, czy wcale nie kocha. A to poznajemy po pracowitości. To pierwszą formą miłości jest pracowitość. No i bywają jeszcze gorsze sytuacje niż to, że małżonek nie okazuje miłości, czy nie dźwiga ze mną ciężarów codzienności, nie rozmawia o problemach małżeńskich, rodzicielskich, z rodzicami, z teściami, z wnukami, z finansami, z czymkolwiek innym, no bo pierwszą formą współdźwigania ciężarów jest rozmawianie o tym, co w małżeństwie, rodzinie i wokół nas, ale może być gorzej, że jest wręcz agresja, aż do przemocy, agresja słowna, poniżanie, wyklinanie, czy uderzanie, popychanie, uderzanie. No to wtedy trzeba już twardo interweniować, powiedzieć mężu, żono, albo wracasz do normalności i okazujesz mi miłość, szacunek, albo się muszę bronić do wezwania policji włącznie, jak to nie wystarczy do sprawy sądowej włącznie, o zakaz wstępu przemocowca do domu, w skrajnych sytuacjach o separację, nie o rozwód, ale o separację, żeby się przed tobą skutecznie bronić. Bo pamiętajmy o zasadzie, że nikt nie ma prawa nas krzywdzić, a już zwłaszcza mąż czy żona, mama, tata, syn czy córka. Nawet obcy człowiek nie ma prawa mnie krzywdzić, sąsiad, ktokolwiek, a już zwłaszcza, powtórzę, mąż, żona, mama, tata, syn, córka, czyli ktoś, kto mi ślubował miłość. I to tą największą, jaka jest między ludźmi, małżeńską czy rodzicielską. No jeżeli to nie jest tak, że na przykład narzeczona ślubuje narzeczonemu miłość, wierność i uczciwość, a on jej ślubuje, że będzie ją dręczył. Nie, on jej ślubuje dokładnie taką samą miłość i z takiej samej miłości jest rozliczany. Więc jeżeli zamiast mnie kochać, mnie dręczysz, to cię twardo ostrzegam, ale raz i upominam, a jeśli nie reagujesz, no to wzywam policję. Dosłownie, no nie ma innego wyjścia, bo jeżeli raz nie reaguje na upomnienie, to i za piątym razem też nie zareaguje. I tu powiem bardzo twardą rzecz. Wiele z waszych kobiet mi mówi, przeksiędza, no mój mąż jest w kryzysie głębokim, dręczy mnie, może na przykład się upija i w związku z tym dręczy, czy z innych powodów, czy za mało kocha, jest nieszczęśliwy i dręczy. No, dręczycielem jest zawsze ktoś nieszczęśliwy, no, bo szczęśliwi nie są agresywni. A nieszczęśliwy jest ten, kto nie kocha. Nawet jak nie jest kochany, ale kocha, to będzie szczęśliwy. Nie w pełni, ale będzie. Czyli najbardziej nieszczęśliwi są ci, co nie kochają i oni wtedy próbują na nas, na bliskich odreagować tą złość, że są nieszczęśliwi, bo nie kochają. No i wtedy niektóre, zwłaszcza kobiety, robią taki błąd, że latami błagają mężu, zlituj się nade mną, nad dziećmi, no nie przeklinaj nas, nie bij, nie poniżaj. Nieraz padają na kolana, wypłakują, próbują do sumienia przemawiać temu krzywdzicielowi. I wtedy mówię twardo, droga pani, dlaczego pani nie słucha Jezusa? A ja słucham Jezusa, proszę księdza. Nie słucha pani. Bo Jezus mówi, jeśli twój brat, w tym przypadku mąż, błądzi, idź upomnij. Jezus nie mówi, idź padnij na kolana przed krzywdzicielem, idź się popłacz przed tym, który cię krzywdzi, idź tam błagaj o litość, idź apeluj do sumienia. Nic takiego jest nie mówi, tylko idź upomnij. Moi drodzy, im starszy jestem, tym bardziej widzę, że trzeba słuchać Jezusa we wszystkim. Tylko wtedy możemy być szczęśliwi i mądrzy, kiedy słuchamy Jezusa we wszystkim, nie w niektórych rzeczach, i kiedy robimy to, co Jezus nam mówi, i tylko to. I tylko to. Nie tylko to, co mówi, robimy, ale tylko to. Kiedy mówi, jeśli twój brat błądzi, ci upomni, to idziemy, upominamy i nic innego nie robimy. Nie dokładamy naszych łez, nie wypłakać się możemy przed Bogiem, przed spowiednikiem, ale nie przed krzywdzicielem. Więc jeżeli ktoś nas z bliskich już dręczy fizycznie, psychicznie, no to wtedy już nam zostaje upomnieć stanowczo raz, twardo, stanowczo. A jak nie działa, to trzeba wezwać odpowiednie instytucje, żeby nam pomogły w obronie. Bo już ten ktoś jest w takim kryzysie, że na upomnienie i na nasze cierpienie nie reaguje. No i teraz sytuacje z dziećmi. Co robić, kiedy dzieci wchodzą w kryzys, takie dorastające, dorosłe? No znowu, najpierw zróbmy wszystko, by nie dopuścić do kryzysu. Czyli przyjmujmy te dzieci z miłością, okazujmy miłość przez naszą obecność, ofiarność, czułość wobec dzieci i mobilizujmy dzieci do rozwoju. Wczoraj o tym krótko wspomniałem. Mobilizujmy dzieci, żeby były mądre, pracowite i kochające. Uczmy mądrości, żeby odróżniały dobro od zła, głupoty i ideologię od tego, co mądre i Boże. Uczmy myśleć. Uczmy pracować, być zdyscyplinowanymi, pomagać w domu, solidnie się uczyć w szkole i tak dalej. Nie wpadać w żadne uzależnienia. Uczmy pracowitości. I uczmy miłości, żeby coraz bardziej te nasze dzieci coraz bardziej kochały. Nie tylko były kochane, ale kochały. No bo jak nie nauczymy mądrości, pracowitości i miłości, to dzieci nasze będą głupie, leniwe i egoistyczne. No i będzie katastrofa. Zadręczą rodziców, zadręczą siebie, zadręczą innych. Więc najpierw my róbmy swoje. Natomiast jak robimy swoje, i obydwoje małżonkowie, stając się rodzicami, podejmują solidarnie ten trud wychowania. Nie to, że jedno dyscyplinuje, a drugie rozpieszcza, bo będzie katastrofa. Tylko są jednością, inaczej będzie katastrofa. Nie to, że jedno policjantem, a drugie takim rozpieszczaczem dobrodusznym, no to będzie katastrofa. To dziecko pójdzie za rozpieszczaczem i będzie koniec świata. Więc obydwoje rodzice kochają, ale też obydwoje solidarnie stawiają te wymagania mądrości, pracowitości, miłości. A jeśli dziecko mimo to wchodzi w kryzys, no to rodzice muszą twardo reagować. Tak jak trzeba twardo reagować wobec małżonka, który wchodzi w kryzys, to i wobec dzieci. Jeżeli na przykład siedzą godzinami przed smartfonami, trzeba im to pozawierać. W ogóle zasada powinna być taka, że na noc wszystkim nieletnim dzieciom rodzice zabierają wszystkie sprzęty elektroniczne do swojego pokoju, do swojej sypialni. Powiedzmy o 22:30 najpóźniej zabierają, a po śniadaniu przed wyjściem do szkoły mogą oddać. A w ciągu dnia mogą dzieciaki korzystać pół godziny z tych urządzeń, chyba że do nauki, ale też pod nadzorem rodziców, a w niedzielę to w ogóle. A na noc wszystko powinno być u rodziców. Jako zapobieganie. W każdym razie zróbcie wszystko, by mądrze wychowywać dzieci. A jak i tak wchodzą w kryzys, na przykład nie chcą iść do kościoła, mając naście lat, to trzeba powiedzieć, synu, córko, dopóki nie masz pełnoletności, robisz to, co my. Jeśli w sobotę idziemy do babci twojej, czy ją lubisz, czy nie lubisz, czy nie kochasz, my idziemy, rodzice, to idzie z nami. Jak będziesz pełnoletni, będziesz szedł tam, gdzie ty chcesz. I to samo z kościołem. Jak powiesz, o mamo, tato, ja już nie wierzę. No zwierzęta też nie wierzą. Synku, powiedzmy 15-letni, nie zaskakujesz nas. No. Redukuje się do poziomu zwierząt. Trzeba to powiedzieć z ironią, ale spokojnie. Rację ma ten, kto zachowuje spokój. I trzeba dopowiedzieć, synku, będziesz chodził z nami do kościoła, dopóki nie będziesz pełnoletni, bo my tam idziemy do przyjaciela, który nas uczy kochać. Bóg jest tym, który uczy kochać. I dzięki temu, że chodzimy do Boga i się modlimy i korzystamy z sakramentów, potrafimy kochać nawet ciebie. Trzeba tak powiedzieć troszkę z ironią. No ale to prawda, no, trudno kochać dzieciaki, zwłaszcza jak wchodzą w kryzys. I trzeba im wyjaśnić. Dziękuj Bogu, ty, powiedzmy ateisto w cudzysłowie, synu, córko, dziękuj Bogu, że my mamy więź, my rodzice z Bogiem, bo dzięki temu potrafimy kochać nawet ciebie. Inaczej to byśmy już cię wyrzucili z domu albo pobili, bo już byśmy nie wytrzymali z tobą. Ale Bóg sprawia, że wytrzymujemy, bo On jest mistrzem miłości. Więc żeby dzieciom wpajać w głowę od rana do wieczora, że Bóg to miłość. No oczywiście dramat jest wtedy, kiedy rodzice chodzą do kościoła i ciągną dzieci do kościoła i ci sami rodzice po powrocie z kościoła są agresywni, złośliwi, popychają, krzyczą. No to dziecko wyciąga wniosek, że nic mi Kościół nie daje. Rodzice chodzą i wcale nie są dobrzy. Więc Bóg będzie nas rozliczał, już mówiłem, z miłości, nie z pobożności. Więc im bardziej po powrocie z Kościoła macie cierpliwość, czułość, serdeczność, stanowczość też, jasne, i zabierać, jak mówiłem, na przykład sprzęty na noc i stanowczo, bez mrużeniem oka, ale jesteście stanowczy w dobru i opanowani, no to tym łatwiej dziecko będzie się trzymało Pana Boga, widząc, że to ma sens, że dzięki temu, tak jak wy, będzie mocniejsze, mądrzejsze, spokojniejsze. A jeśli dzieci są już pełnoletnie i na przykład pełnoletnia córka powie: mamo, tato, ja chcę, żeby mój mężczyzna ze mną, tu mój partner zamieszkał w moim pokoju tu u was, to żeby ci, córeczko, pozwolimy, uwaga, argument, gdy ten twój, jak mówisz, partner tak bardzo ciebie pokocha, że da ci to na piśmie. Zobaczcie argument. Jak powiecie: córeczko, nie, dopóki nie macie ślubu, to jest zgorszenie, to jest grzech, to do tej córki nie dojdzie. Zwłaszcza jeśli nie ma zbyt wrażliwego sumienia. Trzeba znaleźć mocniejszy dla niej argument. Córeczko, my ciebie kochamy i możemy ci dać na piśmie, inaczej byś w ogóle nie żyła. Natomiast wpuścimy tu chętnie mężczyznę i będziemy dla niego życzliwi, jeśli cię, powtarzam, argument, aż tak pokocha, że da ci to na piśmie i przy świadkach. A to w takim razie wezmę ślub cywilny. Ślub cywilny, córeczko, nie mówi nic o miłości. Nie ma tam słowa miłość, że ślubuje miłość, tylko tam, że świadomy praw obowiązków dołoży, stara nie wiadomo jakich, żeby na związek był dany. Nie wiadomo, co to znaczy. Więc córeczko, dopóki ten ktoś nie pokocha cię aż tak, że ci złoży na piśmie, że cię kocha, to nie ma tu dla niego miejsca. A tu ja w takim razie, mamo, tato, zamieszkam u niego, czy gdzieś tam znajdziemy sobie mieszkanie. Trudno, będziemy się o ciebie martwić, córko, ale to nie będzie pod naszym dachem. Nie będzie cię ten ktoś krzywdził z naszą pomocą, za naszym przyzwoleniem. A to dajcie mi pieniądze na wynajęcie domu. Nie damy ci pieniędzy do zła. Jeżeli cię ten ktoś jeszcze nie pokochał aż tak, że da ci to przy świadkach i na piśmie i z powołaniem się na pomoc Boga, to my w tym nie uczestniczymy, także finansowo nie. A mamo, tato, uszanujcie, że mam inne zdanie. Szanujemy, przecież cię, córko, nie bijemy, nie wyklinamy. Szanujemy, że masz inne zdanie, z tym się nie zgadzamy, mówimy to wprost, ale szanujemy. Przecież powtórzcie, nie bijemy cię, nie wyklinamy, ale ty szanuj nasze zdanie. To nie może być tak, córko, synu, że my mamy twoje zdanie szanować, a ty nie szanujesz naszego zdania. Nie. Skoro jesteś już pełnoletni, to tam, gdzie ty żyjesz, możesz sobie twoje reguły wprowadzać, natomiast u nas w domu panują nasze zasady, nie twoje, synu, córko. Więc zobacz, jak trzeba być precyzyjnym i stanowczym i mocnym. No i teraz na koniec dwie najtrudniejsze sytuacje. Mianowicie, kiedy mamy wśród bliskich kogoś uzależnionego lub coś najstraszniejszego, kiedy dochodzi do zdrad małżeńskich. Najpierw uzależnieni. No, mamy coraz więcej ludzi uzależnionych. To jest pandemia. Uzależnienia są pandemią XXI wieku. Prawie wszyscy jesteśmy już pouzależniani. W XXI wieku coś strasznego, zwłaszcza w Europie, to jest coś strasznego. Otóż przychodzi niemal w każdej rodzinie. Przypuszczam, że w 90% przynajmniej rodzin, a może już nawet w każdej rodzinie, jest ktoś uzależniony. I to już nie są te czasy, kiedy jedyne uzależnienie to był alkoholizm. To już nie te czasy. Otóż są dwie wielkie grupy uzależnień. Uzależnienia chemiczne i uzależnienia behawioralne. Muszę parę minut o tym powiedzieć, bo to ratuje życie, jak to wiemy. Otóż uzależnienia chemiczne, no to są od tych substancji, które nas ogłupiają, mówiąc najkrócej. Alkohol, narkotyk, dopalacze, nikotyna. jakieś tabletki przeciwbólowe i tak dalej. Nieraz są po prostu narkotykami. W każdym razie uzależnienia chemiczne od substancji, które nas na chwilę dają nam jakąś tam ulgę, zapomnienie, potem uzależniają i zabijają na raty. A druga grupa uzależnień to są tak zwane z angielska behawioralne uzależnienia, czyli od natrętnych zachowań. Behavior to jest zachowanie, więc uzależnienie od natrętnych zachowań. I tutaj jest już masa uzależnień, na przykład erotomania, hazard, uzależnienie od obżarstwa, uzależnienie od smartfona, laptopa, internetu, stron społecznościowych, lajków, komentarzy, uzależnienie od pracy, pracoholizm, uzależnienie od zakupów, zakupoholizm, uzależnienie od kredytów, od życia na długach, uzależnienie od agresji, uzależnienie od lenistwa. Każdy z nas ma skłonności do lenistwa, ale nie każdy jest uzależniony od lenistwa. Lenistwo, kiedy ktoś już palcem nie tknie, no to jest biedny niewolnik lenistwa własnego ciała, uzależnienie od ciała tak szerzej. W każdym razie taka cała masa tych uzależnień. I w każdym wieku, już w wielu rodzinach 6-7-letnie dzieci są kompletnie zniewolone smartfonami. To jest alkoholik, tylko nie uzależniony od alkoholu, tylko od smartfona. Ale tak samo kompletne zniewolenie i tragedia i umieranie na raty. I teraz co się dzieje, jak mamy kogoś uzależnionego w domu? Czy to od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, czy od smartfona, obżarstwa, lenistwa, hazardu, seksu. Mechanizmy są te same. No, na szczęście, bo łatwiej wtedy rozumieć, niezależnie od rodzaju uzależnień. Otóż powiem to w minutę. Po pierwsze, uzależniony, czy to mąż, żona, syn, córka, mama, tata, brat, siostra. Uzależniony to ktoś, kto się zakochał w śmiertelnym wrogu. Zakochał się w śmiertelnym wrogu. Jeśli macie 6-letniego synka w smartfonie zakochanego, czy tatusia, czy żonę, męża zakochany w alkoholu, to jest ktoś, kto się zakochał w czymś, w jakiejś substancji, czy w jakiejś natrętnej czynności, która zabija. Która zabija, jako kwestia czasu, kiedy będzie śmierć. Więc to jest takie śmiertelne zakochanie w śmiertelnym wrogu. Po drugie, uzależniony małże jest głupio, śmiertelnie wręcz zakochany w czymś, co niszczy, to jeszcze tego nie wie. Nałogowo oszukuje samego siebie. Każdy uzależniony, powtórzę, nałogowo oszukuje samego siebie. Od świtu do nocy wmawia sobie, że nie jest uzależniony i w to wierzy. I 6-letni synek wierzy, że nie jest uzależniony od smartfona, że może wyłączyć. Nie jest w stanie, ale uważa, że nie jest uzależniony i narkoman, i alkoholik, i erotoman, i hazardzista nie wiedzą, że są uzależnieni. Więc dyskusje z nimi nie mają żadnego sensu, bo i tak żaden argument nie dotrze. Po trzecie, uzależnieni brutalnie nami manipulują. Zrobią wszystko, byśmy im pozwolili umierać, bo nie wiedzą, że umierają. Na raty, ale umierają i przy okazji nas dręczą. Więc kłamią, krzyczą, jak trzeba biją, potrafią straszyć, że nas zabiją albo siebie zabiją, przez nas niby, jak będziemy im zwracać uwagę, że są uzależnieni albo jak im zabierzemy alkohol czy smartfona, to że siebie przez nas niby zabiją. Więc chcą, żeby znowu zostawić ich z tym czymś, co ich zabija. A mówią, że jak my ich ratujemy przed tym czymś, to my, że niby im grozimy, że ich nie rozumiemy, więc są brutalni w manipulowaniu nami, a my się zwykle latami dajemy manipulować. To się nazywa współuzależnienie. No jest czwarty jeszcze mechanizm, najstraszniejszy. Pochwalę się, na starość mogę. Ten mechanizm sam odkryłem, pracując z uzależnionymi. Piszę i o tym mówię od paru lat, natomiast jeszcze terapeuci jakoś do tego nie doszli, żeby to uwzględnić. Otóż uzależniony, uwaga, nie reaguje na naszą miłość i nie reaguje na cierpienie nasze, które nam zadaje. Jest ślepy na naszą miłość i na nasze cierpienie. Czyli jeżeli mamy męża, żonę, syna, córkę, mamy tatę, brata, siostrę uzależnionych, możemy nie wiemy jak im okazywać miłość. Możemy nie wiemy jak straszliwie przez nich cierpieć i dostawać piątego zawału serca. Nie zmienią się. Nie zmienią się, w oparciu o naszą miłość i o nasze cierpienie. Nieraz jakiś ksiądz, który no nie zna się na problemie, mówi do żony alkoholika, czy do rodziców syna, czy córki narkomanki. Kochajcie to współmałżonka, czy to dziecko uzależnione, cierpcie, módlcie się i to dziecko, czy ten współmałżonek, widząc waszą miłość, cierpienie się zmieni. Nie zmieni się, bo uzależniony nie widzi naszej miłości, naszego cierpienia. To ktoś powie, no to skoro tak się rzeczy mają, że uzależniony, powtórzę, jest ślepo zakochany w jakiejś substancji czy czynności, która zabija na raty, jeśli tego nie widzi, nałogowo szukuje siebie, jeśli brutalnie nami manipuluje, chce nas sparaliżować, byśmy nie reagowali i jeśli nie reaguje na naszą miłość i na nasze cierpienie, no to tylko siąść i płakać. Nie, wstać i działać. Bo jest jedno, na co uzależniony reaguje, ale tylko jedno, na własne cierpienie. Na własne cierpienie. Kiedy uzależniony się może ocalić? No i się niektórzy ocalają. Mój bliski krewny się ocalił. Kiedy się straszliwie nacierpią. Nie my. My oczywiście cierpimy jeszcze bardziej, bo kochamy. Ale dopóki my cierpimy, a uzależnieni nie cierpią, umrą. Będą trwać w uzależnieniu, aż umrą. Muszą się sami nacierpieć. Błagam was, wręcz błagam. Nie przeszkadzajcie cierpieć waszym bliskim, mężowi, żonie, mamie, tacie, synowi, córce, bratu, siostrze, jeśli są uzależnieni. Bez ich własnego cierpienia muszą umrzeć. Jeśli zaczną potwornie cierpieć, mogą się ocalić. To nie jest moje zdanie, to jest Jezusowe. Wszystko, co tu mówię, jak zauważacie, cały czas argumentuję Jezusem. To od Jezusa się uczę tak zwanej twardej miłości, jak to mówią trzeźwiejący alkoholicy i inni, którzy wychodzą z tego. Uratowało nas to, że nas ktoś pokochał twardą miłością, czyli nam nie przeszkadzał cierpieć. I to Jezus wyjaśnia w przypowieści o synu marnotrawnym. No, ten syn jest symbolem wszystkich pouzależnianych. Mówiąc współczesnym językiem, syn marnotrawny jest alkoholikiem, erotomanem, hazardzistą, leniem, hedonistą. I kiedy się syn zaczyna zmieniać? Nie wtedy, kiedy ojciec kocha, cierpi, wychodzi na drogę, to syna guzik obchodzi. Syn zaczyna się zmieniać, gdy sam zaczyna potwornie cierpieć. Gdy wylądował w chlewie, głodzie, poniżeniu, osamotnieniu, w obliczu śmierci. Ojciec cały czas się wywiadywał, dopowiadając, potem powiedział synowi, wiedziałem, byłeś umarły, byłeś już nad grobem. A i mimo to ojciec nie poszedł do syna. Nie zawiózł synowi jedzenia, ubrania, pieniędzy. Dlaczego? Bo kochał mądrze. Wiedział, że tylko już jedno może ocalić syna będącego w tak strasznym kryzysie. Własne cierpienie syna. Ojciec, mówiąc tak moim twardym językiem, nie był złodziejem. Nie okradał syna z ostatniej deski ratunku dla syna, czyli z cierpienia syna. Ty błądzisz, ty cierpisz, bo inaczej będziesz błądził aż do śmierci. Jeśli ty błądzisz, a my cierpimy, cała rodzina, to po co miałby się zmieniać? Bez sensu z twojej perspektywy. To się zapijesz, zaćpasz, zahazardujesz, zaseksualizujesz na śmierć. Albo będziesz cierpiał, albo musisz zginąć. Albo choroba cię zniszczy. Nieraz mi ktoś tam, zwłaszcza z kobiet, mówi, jakaś żona czy mama, ale ja nie mogę być taka twarda wobec męża, czy syna, czy córki, czy brata, siostry, bo mogą przeze mnie wpaść w rozpacz i sobie odebrać życie. Nie przez ciebie. Jeśli umrą, to choroba dobiegnie kresu. Ty, kobieto, nic nie ryzykujesz, twardo kochając. Przeciwnie, naśladujesz ojca miłosiernego, którego miłosierdzie, dopóki syn błądził, polegało na tym, że synowi nie przeszkadzał cierpieć. A jak syn się nawrócił, ocalił, no to miłosierdzie polega na tym, że urządzam święto, ale o tym jutro. Jak będziemy patrzeć, jak zamknąć przeszłość. Teraz patrzymy, co robić w teraźniejszości. I teraz minuta konkretnych wskazań. Otóż, jeżeli macie nieletniego uzależnionego, syna, córkę, brata, siostry, no zwłaszcza syna, córkę nieletnich, to co robić, kiedy są uzależnieni? Jeśli na przykład są uzależnieni od smartfona, urządzeń innych, to zabieracie te urządzenia. Najlepiej pozbądźcie się wszyscy. Jak macie cukrzyka, to najlepiej jak wszyscy nie jedzą słodyczy w domu, a jak macie alkoholika, najlepiej jak wszyscy nie piją, a jak macie choćby dziecko uzależnione od smartfona, najlepiej jak wszyscy rezygnują ze smartfonów, kupując jakieś stare telefony Nokia czy coś, gdzie można tylko zadzwonić i nic innego. A więc po pierwsze pozbądźcie dzieci tych sprzętów, jeśli są uzależnione, nieletnie dzieci, macie władzę rodzicielską. A jeżeli tam jest alkoholizm, narkomania u nieletnich dzieci, to wysyłacie na terapię zamkniętą, na przykład do Czenakolo, nie tylko w Medjugorje, jest już kilkadziesiąt takich ośrodków, w Polsce jest kilka. Więc katolickie ośrodki dla nieletnich narkomanów, alkoholików. I tą władzą rodzicielską macie prawo tam zamknąć te dzieci, żeby je ocalić. A jeśli to są pełnoletni, mąż, żona, mama, tata, czy pełnoletni syn, pełnoletnia córka, no to dwie zasady. Nie pozwalacie się krzywdzić i drugie, zostawiacie wszystkie skutki trwania w nałogu temu, kto trwa w nałogu. Więc nie pozwalacie się krzywdzić, jeśli przychodzi pijany, naćpany, nie wpuszczacie. Jeśli wali w drzwi, wzywacie policję. Jeśli to nie wystarczy, kierujecie sprawę do sądu, zakaz wstępu przemocowca do domu. I więc nie pozwalacie, jak się uderzy was, znowu policja, wszystkie sprawy sądowe. Jeżeli jedzie po pijanemu i dzwoni, mamo, tato, przyjedźcie, bo jestem w areszcie, nie przyjedziemy. To są skutki twojego trwania w chorobie. Albo podejmiesz terapię, albo umierasz. Co z tego, że przyjedziemy i tak umrzesz i tak? Kwestia tylko czasu, jeśli nie wyjdzie z choroby. Ktoś powie, no to są strasznie twarde, no, ale tylko to może uratować życie. Ja sam się zwierzyłem trochę, że mam kogoś bardzo bliskiego krewnego, no łatwo się domyśleć, ale nieważne, który w 13 roku życia wszedł w wielki kryzys. Jak poszedł do wojska, jak wrócił z wojska, to już wrak człowieka i kompletne zniewolenia, począwszy od alkoholowego. I w 50 roku życia radykalnie się zmienił. Zadzwonił do mnie, leżąc już kolejny dzień w kolejnym rowie, dosłownie to nieprzenośnia. Marku, zawieź mnie na terapię. Zawiozłem jeszcze tego samego dnia. Po 4 miesiącach wyszedł. Od tamtego czasu to było 6 czerwca 2008, 17 lat temu. No ile to obliczcie? 17 chyba. I w tej chwili jest świętym człowiekiem. Ale był umierający. Myśmy przez parę lat, cała rodzina byli. Ja też byłem naiwny. Po Polsce głosiłem i za granicą to, co tu mówię, a sam nie miałem siły, by to zrealizować. Łudziłem się, że mój ten bliski krewny zareaguje na moją miłość, na moją dobroć. Mimo, że całemu światu głosiłem, że nie zareaguje i nie zareagował. Ale na swoje cierpienie, kiedy już żeśmy wreszcie zmądrzeli, bo już umierał na naszych oczach, tam w rowach i wpadał nawet pod policyjne samochody pijany, jak żeśmy wreszcie zostawili, posłuchaliśmy Jezusa z przypowieści o synu marnotrawnym, ojciec nie idzie do syna, no to się mój ten bliski krewny odkłamał, odkochał, jak syn marnotrawny, odkochał od chorego życia i jak syn marnotrawny wrócił do normalności. I ostatnia rzecz, mianowicie zdrady małżeńskie. Otóż tutaj mogą być takie typowe błędy. Kiedy odkrywamy, że mąż czy żona zdradza, to jest taki szok dla zdradzonego małżonka, że wtedy zwykle się kierujemy emocjami, a emocje to są najgorszy doradca w trudnych sytuacjach. No i dwa takie typowe błędy. Jeden błąd, odkrywamy, że współmałżonek nas zdradza i wtedy padamy na kolana. To nie tylko kobiety, żony, także mężowie. Dostaję i telefony, i e-maile, czy rozmawiam w cztery oczy. Wielu już mężczyzn powiedziało, proszę księdza, jak odkryłem, że żona mnie zdradza, padłem na kolana, niektórzy mówią przy dzieciach padłem na kolana, przy małych czy średnich, padłem na kolana, błagałem, płakałem, żono, zostań, nie chodź do tego kochanka, zlituj się nade mną, nad dziećmi, wszystko ci przebaczam, nigdy nie będziesz musiała mnie przepraszać, puszczam w niepamięć, tylko zostań, tylko nie zdradzaj. No i potem zawsze kończę tak samo przy księdza, no i ta moja żona w tym przykładzie odeszła, zlekceważyła mnie, mówię, bo sam się nie szanujesz. No jak cię będzie żona w kryzysie, bo cudzołożna żona w tym przypadku szanowała, jak ty sam siebie nie szanujesz i przed cudzołożnicą padasz na kolana, no to ci cudzołożnica będzie szanowała, czy ty, żono, padasz przed mężem cudzołożnikiem i błagasz o litość, no to cudzołożnik będzie się litował? Jakby się litował, to by nie był cudzołożnikiem. Więc jeden dramat jest padanie na kolana i błaganie cudzołożnika czy cudzołożnicy o litość. A druga skrajność przeciwna, naśladowanie cudzołożnika. Ty na przykład mężu poszedłeś do kochanki, to ja pójdę do kochanka, znajdę sobie czy ty żono poszłaś do kochanka, to ja mąż znajdę sobie kochankę. No i wtedy jestem takim samym złoczyńcą jak ty. No, też kompletnie żadne rozwiązanie. To na czym polega mądre rozwiązanie, że jeśli nie chcę być ani naiwny, uległy, padający na kolana przed złoczyńcami, ani nie chcę być sam złoczyńcą, no to rozwiązanie jest tylko jedno. Z chwilą, kiedy odkrywasz mężu, żono, że współmałżonek ma romans czy zdradza, to stawiasz ultimatum. Mówisz tej cudzołożnej żonie czy cudzołożnemu mężowi, masz albo zrywasz kompletnie kontakt z tamtą osobą, kasujesz niniejszym, wysyłasz SMS-a, mam zaszczyt cię rzucić, piszesz do kochanka czy kochanki, zrywasz kontakt, jeśli to jest ktoś w pracy, zmieniasz pracę, już tam nie pójdziesz, od razu od dziś idziesz na zwolnienie lekarskie, już do tej pracy nie pójdziesz, wszystko jest mało ważne poza małżeństwem i miłością, więc jeśli to w parafii, w jakiejś grupie formacyjnej to się zdarza, cudzołóstwo, to zmieniamy parafię, nie możesz już mieć kontaktu mężu, żono z tamtą osobą, i jedziesz na zamknięte rekolekcje, a potrzeba to i terapii, jeśli jesteś erotomanem czy erotomanką, czy masz inne problemy, to się przejawia w problemach seksualnych, no to już twój problem, więc albo zrywasz tą osobą od dziś definitywnie, a ja za miesiąc poproszę cię o billingi, czy nie pokryjomo się nie kontaktowałeś, jeśli tak, to za chwilę to, co powiem, więc albo kompletnie zrywasz tą osobą, idziesz na terapię jak trzeba, spowiedź generalna, zamknięte rekolekcje, i teraz jesteś przykładnym małżonkiem, albo się pakujesz, masz godzinę na spakowanie, musisz opuścić dom. Nie będziesz, cudzołożnik nie może być ze mną pod jednym dachem. Nie będę ci prać, prasować, gotować, nie będziemy wspólnie udawali, że wychowujemy dzieci i tak dalej, jeśli tak drastycznie łamiesz przysięgę. I na koniec ostatnie podsumowanie. Otóż, moi drodzy, jest dwa błędy, kiedy pojawiają się problemy w małżeństwie, rodzinie. Jeden błąd, kiedy się nie bronimy i ktoś nas dręczy, mąż, żona, mama, tata, syn, córka, a my się nie bronimy, no to dokładamy się do rozwalenia rodziny, bo nie broniąc się, nas ten złoczyńca wykończy, a sam nie będzie miał powodu, żeby się nawracać. I my umrzemy, a ten pójdzie do piekła, bez sensu. Więc jeden błąd, że się nie bronimy, a drugi błąd, że się źle bronimy. A źle bronimy się wtedy, kiedy się mścimy. Czy to wycofujemy miłość, czy przeklinamy, czy sami odchodzimy, decydujemy się na rozwód, więc się źle bronimy. A kiedy się bronimy mądrze, wtedy, kiedy nie odwołujemy miłości, kochamy także tego krzywdziciela, wręcz złoczyńcę, ale nie pozwolimy się skrzywdzić, nie łamiąc przysięgi małżeńskiej, rodzicielskiej. Czyli cię dalej kocham, ale na razie, jak nie ma wyjścia, to na odległość, separacja formalna czy nieformalna, ale dopóki błądzisz, próbujesz mnie krzywdzić, to ja się bronię, nie zrywając małżeństwa, nie zrywając rodzicielstwa, kochając na razie na odległość. Więc ani naiwne uleganie krzywdzicielowi, ani łamanie własnej przysięgi małżeńskiej, rodzicielskiej. Skuteczna obrona, która najczęściej polega na tym, że kocham na razie ciebie na odległość, bo z bliska byś mnie dalej dręczył. A moi drodzy, zapraszam na jutro. Jutro będzie o tym, jak zamknąć przeszłość, która boli. Jeśli do tej pory były wszystkie możliwe błędy popełniane i na to jest sposób, o tym jutro.